Dzień dobry. Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3. Dziś o zderzeniach z rzeczywistością. Dużych, średnich, a nawet jak są małe, to i tak bolesne. Wszystkie są bolesne. W każdym razie tak nam się wydają. No, moje dzisiejsze nie są aż takie, no, ale też są, to przeziębienie. Spróbuję z życzliwością, tak jak moja babcia, ona tak mówiła swoim nadniemeńskim językiem. Szanuj zdrowie, Dareczku. No, Dareczku, a czapeczka, szaliczek, uważaj na siebie. To był taki życzliwy wewnętrzny dialog i ja mam nadzieję, że i Państwo przyjmą z życzliwością moją dzisiejszą wokalną niedyspozycję i z taką nadzieją zapraszam Państwa na K3. Możemy?
Jasne.
Cudnie. Marta Szydłowska. Bardzo się cieszę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A może Pani o sobie powie więcej? Bo ja tu mam napisane na karteczce, a Pani ma to w sercu, więc...
Psycholożka, psychoterapeutka.
A w tle naszej rozmowy będzie książka Zderzenie z rzeczywistością. Russ Harris. To jest podobno jakiś niesamowity facet, tak?
W związku ze swoimi doświadczeniami w bardzo piękny, autentyczny sposób potrafi przekazać nam to, co rzeczywiście ma w sercu i tą wiedzę, którą zdobył teoretycznie.
Książkę przełożyła Anna Sawicka-Hrabkowicz i może od początku zacznijmy. Dedykacja dla mojego syna. Kiedy pracowałem nad pierwszym wydaniem tej książki, miałeś zaledwie 5 lat. Teraz, gdy pracuję nad drugim wydaniem, jesteś młodym 14-letnim mężczyzną. Przez te wszystkie lata byłeś bez wątpienia moim najlepszym nauczycielem. Dziękuję Ci za to, że nauczyłeś mnie tak wiele o życiu i o tym, jak kochać, i że pomogłeś mi dorosnąć i się rozwinąć, że wniosłeś do mojego życia tyle radości i miłości. Żadne słowa nie oddadzą tego, jak bardzo Cię kocham.
Piękne.
Taka dedykacja. Niesamowite.
To jest moment, w którym autor mierzył się z chorobą syna.
Opisuje swoje trudne doświadczenia życiowe i rzeczywiście miał podgórkę parę razy w życiu mocno, prawda?
Tak.
Wie, o czym pisze. Program WHO w obozach uchodźców. On go stworzył.
Tak.
Kładę przed Tobą, to może Państwo to zrobią sobie teraz, nasi słuchacze, zobaczymy. Kładę przed Tobą pudełeczko z czerwonym przyciskiem. To urządzenie jest niesamowite. Wystarczy, że naciśniesz czerwony przycisk, a cały Twój strach, Twoja złość, Twoje poczucie winy, Twój smutek, Twoje poczucie osamotnienia znikną. Podobnie jak wszelkie bolesne wspomnienia. Po naciśnięciu tego przycisku już nigdy nie doświadczysz bólu. Tylko, że ma jeden skutek uboczny. Otóż, kiedy naciśniesz ten przycisk, przestanie ci na czymkolwiek zależeć. Nie będzie ci zależało na przyjaciołach, na członkach rodziny, nie będziesz się przejmować tym, czy oni są weseli, czy smutni, czy żyją, czy nie. No i tak dalej, i tak dalej. Pytanie. Czy naciśniesz czerwony przycisk? No bo nie będziesz wtedy odczuwał bólu.
Mm-hmm.
Ależ to jest zadanie, co? Ależ to jest zadanie. Jest pokusa.
Jest, bo jako ludzie do tego dążymy, żeby było tylko przyjemnie, tylko miło, tylko szczęście. Nie chcę bólu, nie chcę trudności. Znowu się muszę z czymś mierzyć? Kto sobie takiego pytania nie zadaje?
Mm-hmm.
A życie nie składa się tylko z tego, żeby było przyjemnie. Emocje nie są tylko radosne. Ból jest nieodłącznym aspektem człowieczeństwa. I to jest właśnie to piękno życia.
To jest duży fragment wiersza. Przeczytam tylko fragment, takie przesłanie. Taka słynna książka Prorok. Smutek i radość zawsze są razem. Przychodzą do nas wspólnie. I kiedy jedno siedzi z tobą przy stole, drugie śpi na posłaniu twoim. To ładnie w poezji brzmi. Ale jak kogoś naprawdę to życie zaboli... Jeden z bohaterów książki, pacjent, mówi, to hipisowska propaganda, czy coś takiego.
Tak.
Chyba tak. Używam mocniejszych słów. Hipisowska propaganda, aha, że trzeba się przyjrzeć, że to, że tamto. Mówi, to po prostu boli tyle. No i co mi pan będzie tu opowiadał? To strasznie boli. Odwal się pan. Weteran wojenny tak mówi.
Tak, no dążymy do jak najszybszego pozbycia się, do rozwiązania tego problemu. Taka myśl mi się teraz zrodziła, jak pan to przeczytał, jak popatrzył z nadzieją, że znajdę jakieś rozwiązanie. No właśnie, tego potrzebujemy jako ludzie, konkretnych wskazówek, konkretnych rozwiązań. A czego świat od nas oczekuje? No przecież szybkości działania, podejmowania kolejnych decyzji. I te decyzje mają być tylko dobre.
I najlepiej, gdybyśmy mieli taki skalpel i tym skalpelem ten ból sobie wycięli.
Tak.
I właśnie ja myślę, że kultura dzisiaj to proponuje. Myślę, że to jest oszustwo, ale obiecuję, że to można zrobić na różne sposoby.
Żyć w świecie, który jest rzeczywiście wtedy naszą iluzją, fantazją. Jakbyśmy popatrzyli na to tak, jak jest w tym wierszu, że i smutek, i radość idą ze sobą w parze. No, tęcza wychodzi po deszczu, czyli coś pięknego może zadziać się, kiedy jest jakaś trudność.
Pięknie powiedziane, tylko...
Znowu pięknie powiedziane, tak. Jak to przyjąć? Zaakceptować, otoczyć troską. Chcemy się tego jak najszybciej pozbyć. A jakby zamienić strategię? Zrobić coś, czego nie robiliśmy do tej pory. Popatrzeć z życzliwością, z łagodnością, z
uważnością. Właśnie autor powiada, że najważniejsze słowa są takie. Uznaj swój ból i zareaguj życzliwie. To prawda? Ma rację?
Ma rację. Czym miałoby być to uznanie? Zachęcam Państwa teraz do takiego ćwiczenia. To, co zazwyczaj mówicie przyjacielowi albo najukochańszej osobie, której jest trudno. W jaki sposób kierujecie słowa do takiej osoby? Czy to jest życzliwe, czy to jest łagodne, czy to jest troskliwe? Jakby to było do siebie? Czemu w stosunku do siebie jesteśmy tacy krytyczni? Musimy być tacy mocni, twardzi, tak jak mówimy do kogoś, powiedzmy do siebie.
Przykład ładny. Zaciśnij zęby, radź sobie, przestań jęczeć, nikogo to nie obchodzi. Ale nie powiedziałby pan czegoś takiego najlepszemu kumplowi, którego córka właśnie zmarła? Nie, no jasne, że nie. A co by mu pan powiedział? Chryste, panie, nie mam bladego pojęcia. Proszę zatem przez chwilę się nad tym zastanowić. Osoby pogrążone w cierpieniu zazwyczaj chcą usłyszeć dwie rzeczy. Widzę, że cierpisz. Jestem tu, gdybyś mnie potrzebował. Jakby pan to wyraził własnymi słowami? Antonio myślał przez chwilę, a potem bardzo cicho odparł. Chyba powiedziałbym... To naprawdę cholerny syf, chłopie. Najgorsze, co się może zdarzyć. Nikt nie powinien przez to przechodzić, zwłaszcza ty. Jestem tu, gdybyś mnie potrzebował. Jesteśmy mistrzami w układaniu siebie, prawda? Biczowaniu.
Jesteśmy, bo często wzrastaliśmy w takim środowisku. Nie po to, żeby teraz obwiniać kogoś, ale żeby mieć świadomość, że jako dziecko nie dostałam tego być może, czego potrzebowałam. Jakby to było właśnie dać sobie to teraz, otoczyć się troską, ale też pamiętając, że nie muszę mieć takich umiejętności od razu. Jakby to było potraktować swój umysł jako taki mięsień, który trzeba by poćwiczyć.
Ćwiczyć ma dwa znaczenia, co najmniej. Można kogoś okładać batem, biczem. Często obieramy taką drogę. Umysł nas okłada biczem, mówiąc nam różne przykre rzeczy najczęściej, bo chyba ma taki tryb domyślny.
Tak.
No a my z nim walczymy. I autor mówi, że to nie ma sensu, bo zawsze przegramy. Ciągle będzie opowiadał swoje historie, wpuszczał nam do krwi truciznę tych zatrutych myśli. Tak? Tak. Coś takiego.
No, taka zdarta płyta, tak. No, tak. I ważne to, co pan teraz powiedział. Okej, czyli wiem, że mój umysł tak działa. Wiem, że wzrastałam w takim miejscu, w którym więcej było krytyki. Słyszałam to nie tylko w domu, być może od nauczyciela, może od rówieśników. I tutaj zatrzymanie, co mi to daje, co tracę przez to. Trudno jest zmieniać. Nasz umysł jest bardzo ekonomiczny. Korzysta z tego, czego się nauczył. Nie muszę używać tego słowa ćwiczę.
Tak, słowa są bardzo ważne.
Bardzo. I tutaj ta życzliwość, nawet w takim wymiarze, jakie do siebie kieruję słowa. Czy one mnie mobilizują? Czy może zniechęcają? No bo ćwiczenia kojarzą mi się właśnie z takim batem.
Ale wie pani, co mnie zaintrygowało i jakoś trudno mi przyjąć to do wiadomości, że umysł, który też ewolucyjnie tak powstał, że nas ostrzega przed niebezpieczeństwem, więc sufluje takie no, straszne scenariusze.
Tak.
W takim wewnętrznym życiu, no to jest udręką po prostu. Ale według autora ten umysł tak robi, bo on nas chroni w pewien bardzo specjalny sposób. To znaczy, że on jest takim nadgorliwym przyjacielem.
Tak.
Zamartwianie się i przewidywanie najgorszego. twój umysł stara się przygotować cię do działania. Mówi, uważaj, istnieje ryzyko, że zdarzy się coś złego, możesz doznać krzywdy, możesz cierpieć, przygotuj się, szykuj się, chroń siebie. I to właśnie stąd zamartwianie i tak dalej. Te wszystkie negatywne scenariusze czarne to właściwie wynikają z takiej dziwnie objawiającej się troski.
Tak, tylko z automatu łatwiej. Oczywiście, tylko z automatu każda emocja, zamartwianie dotyczy myślenia o przyszłości. Myślenie o przyszłości wiąże się bardzo mocno z lękiem. Każda emocja pełni jakąś funkcję. Lęk chroni nas. Uważaj, trudno jest wyizolować jedną myśl. Mój umysł teraz się skupia na ochronie mnie, bo coś mi może zagrażać. I przecież z automatu nasz umysł tworzy ileś set tysięcy myśli w ciągu doby. To są łańcuchy powiązań. Ewolucyjnie bardzo ważna rzecz. Nie jesteśmy gotowi, nasze mózgi nie są gotowe do funkcjonowania w tak przebodźcowanym świecie, w jakim funkcjonujemy. Więc interpretuje nasz umysł masę sytuacji, które są błahe jako zagrażające.
No tak, ale jednak na przykład beznadzieja, bezcelowość i bezsensowność to też jest opowieść, która nas niby ma chronić.
Aha.
Chcę oszczędzić ci bólu, ten umysł mówi. Jeśli naprawdę przestanie ci na czymkolwiek zależeć, ponieważ wszystko jest bezcelowe, bezwartościowe, bezsensowne, no to cię ochroni przed bólem i tak dalej, i tak dalej.
Aha.
Okropne. Marny kumpel.
Ja bym popatrzyła
no,
na
dobrze
to...
dobrze chcę, tak?
No chcę dobrze. Każda z tych rzeczy ma swoje dwa wymiary. Pamiętam, jak kiedyś na jednym z odosobnień medytacyjnych miałam rozmowę z osobą, która to prowadziła. To był mnich i ja mówię, wiesz co, pomóż mi poradzić sobie z moim perfekcjonizmem. Zobacz, perfekcjonizm jest z jednej strony. A co jest z drugiej strony twojego perfekcjonizmu? To, do czego doszłaś. Dzięki temu perfekcjonizmowi coś osiągnęłaś. Nazwij to, co osiągnęłaś. Kiedyś od ciebie wymagano więcej, sama nauczyłaś się więcej wymagać. I to jest ta życzliwość. Etykietujemy siebie, krytykujemy. Ten umysł nam podpowiada. No, ma taką funkcję. Jakbyśmy sobie wyobrazili, przypominając sobie bajkę, było sobie życie. Biały staruszek. Celowo mówię umysł, żeby pokazać, jak możemy zdystansować się do tej swojej głowy, do tych myśli, które się pojawiają. Jakby to było popatrzeć na każdą z takich etykietek w dwojaki sposób. Co się wtedy zadzieje? Zaczynając od myśli, każda myśl, która się pojawia, każda etykieta uruchamia z automatu emocje. Emocje uruchamiają fizjologię.
To znaczy, że one coś mówią. Umysł coś mówi, powtarza swoje historyjki.
Tak jest. No, i możemy go zatrzymać.
Trudno zatrzymać, jak się emocje budzą i potem reakcje fizyczne, tryby działania, walcz, uciekaj albo się schowaj. No to może o emocjach teraz, co?
Aha.
No bo one też coś mówią. Pięć podstawowych?
Pięć podstawowych.
Co mówią?
Pełnią funkcję informującą nas o tym, co się dzieje. Te emocje, ich jest oczywiście cała masa i jakby mają różne ubarwienie, nasilenie w różnych kontekstach, możemy je różnie odczuwać, ale jakbyśmy pomyśleli o tych pięciu podstawowych, zaczynając od smutku. Smutek mówi o stracie. Ta strata może dotyczyć kogoś dla mnie ważnego, bliskiego, a może straciłam szansę. I to nie jest tak, że będę sobie czekała, przyjdzie ten smutek i ta myśl, czy może nie przyjdzie. To pojawia się w momentach najmniej oczekiwanych. Zbyt długie przeżywanie tego smutku, ruminowanie, to trochę porównuje to do krowy, która przeżuwa trawę. Smutek dotyczy przeszłości, analizuję, przeżuwam. Przeżuwanie uruchamia fizjologię. Lęk informuje mnie o tym, co może dotyczyć zagrożenia, przyszłość, tak. Lęk często sygnalizuje nam zaciśnięty żołądek, drżące dłonie, zimne dłonie, napięcie w ciele. Niemożliwość wykonania jakiegoś ruchu. Zasiedzenie, bym powiedziała, w tym lęku, to jest zamartwianie. Tworzę scenariusze. Kiedy wejdę na bardzo wysoki budynek i będę szła przy samej krawędzi, super, żeby się uruchomił ten lęk. Dobrze, żebym poczuła, że jest zagrożenie. Czyli dlatego mówimy o emocjach, bo one są nam bardzo potrzebne.
To są te dwie, jeszcze
to
trzy.
To są te dwie. Złość, która informuje o tym, że ktoś przekracza moje granice. Napięcie w barkach, jakby ktoś siedział na tych barkach. Mogę poczuć wykorzystanie. Emocje pojawiają się z mniejszym nasileniem. Sygnałem złości często jest irytacja, rozdrażnienie. Dopiero później jest większe tego nasilenie. Jest wstręt, który przecież jest nam bardzo potrzebny. Pomyślmy sobie o czymś, co jest starym jakimś jedzeniem, śmierdzącym. Wstręt, odruch wymiotny, czy zbieranie się śliny, to dzięki temu, że czuję wstręt, mogę się ochronić, czyli organizm mnie chroni przed zagrożeniem zdrowia. No i radość jako pobudzenie w ciele. Wszystkie komórki w ciele mi chodzą. To też jest biochemia. emocje męczą, bo uruchamiają fizjologię. Radość także męczy. Radość informuje nas o tym, że jest mi przyjemnie, że jest mi dobrze, że realizuję własne potrzeby, idę w zgodzie z jakimiś wartościami, które są dla mnie ważne.
No, ale sama radość nie istnieje.
Nie istnieje, żadna z tych emocji. Dobrze jest poczuć, pomyśleć o tym, jaka emocja w tym momencie jest i gdzie ją czuję w ciele. Często złość pojawia się w barkach, lęk w brzuchu, smutek, gula w gardle.
No, ale tu jest 4:1.
No właśnie, to jest tak, że...
Radość tylko jedna.
Radość tylko jedna. I to jest też tak, że ewolucyjnie, tak jakbyśmy sobie wyobrazili tego człowieka siedzącego w jaskini i czyhającego na zwierzaka, bo jest głodny.
No często odwrotnie właśnie. Zwierzak
tak jest.
Czyha na
i to
tego.
Jest ten świat, w którym teraz żyjemy. Jest tak dużo bodźców, mózg nie dostosował się do tego.
Teraz sygnały z ciała. Piękny cytat z Joyce'a. Pan Duffy żył w pewnym oddaleniu od swojego ciała. Ja myślę, że to nie tylko pan Duffy. Chyba mamy z tym ciałem relacje rozluźnione, tak
no
mi się
tak,
wydaje.
Co czuję teraz? Duży palec w lewej stopie.
Tak.
Aha.
Spróbowałem poczuć, ale to trzeba się mocno wysilić.
Trzeba. No ale jak często to robimy, żeby przenieść uwagę na chwilę? A to jest właśnie ten trening. Często trening kojarzy się, czy ćwiczenia kojarzą się z wysiłkiem wkładanym w coś i że to muszę teraz już robić to pół godziny. A czasem to jest chwila. Przeniesienie uwagi na zasadzie wykształcenia nowych połączeń neuronalnych. Znowu odnosząc się do bajki, te niebieskie neuronki, które zasuwały tak szybko.
Jakie?
Było sobie życie.
Aha,
tak
to nie pamiętam tych neuronków.
Te neuronki, które tak szybko biegały, taki dymek za nimi leciał, dzięki temu, że bardzo mocno wykształcone połączenia neuronalne. One się tworzą wtedy w naszym mózgu, kiedy jest coś powtarzalne. Szlaki neuronalne się umacniają.
Aha.
I po to jest nam uważność i zatrzymanie, czy wiedza na temat emocji, wiedza na temat reakcji, żebym kształtowała nowe szlaki neuronalne. Samo pomyślenie o tym już jest tworzeniem nowego szlaku neuronalnego.
Aha. Tak jak tak pani mówi, po trochu, po kolei... Aha. Rozbierając to na czynniki pierwsze, to jest oczywiste, ale często, jak mamy to zderzenie z rzeczywistością, duże czy małe, często jest tak, że autor używa metafory, mówi o tym, że to jest smog psychiczny,
tak.
Że to nas dusi i oślepia.
Tak.
I wtedy działamy panicznie. Coś nas zmusza do podjęcia walki, albo uciekania, albo ten trzeci tryb, żeby zamrzeć.
Tak.
Bo ten smog psychiczny nam nie pozwala się pozbierać.
No oczywiście, nikt wtedy nie usiądzie sobie na sofie wygodnie
właśnie.
I się nie pozastanawia nad tym, co się dzieje,
ale
bo trudno jest wyizolować.
Ale trzeba by tak zrobić.
To, co byłoby ważne, to zatrzymanie, przeniesienie na chwilę uwagi do tej lewej stopy, albo do tupnięcia nogami i poczucia, że stoję tymi nogami na ziemi.
No właśnie, on mówi o takiej metodzie... UNZ. Uznaj to, co się dzieje, to, co się w tobie dzieje także. N. To nawiąż kontakt z ciałem.
Tak.
To pani o tym właśnie powiedziała.
Tak.
Żeby zmienić pozycję ciała. Coś
tak.
Zrobić takiego
klaśnij, dotknij
tak.
Czegoś, żeby poczuć, że to ciało jest.
No i potem jeszcze Z. To znaczy, że no i zostań w tym miejscu jakby, czy w tej rzeczywistości teraz, a nie kombinuj.
Tak.
I on to nazywa kotwicą. Pierwszy stopień do tego, żeby się z tego smogu psychicznego otrząsnąć.
Zauważyć to, co się teraz w tym momencie ze mną dzieje, bo umysł, znowu wracamy, umysł tak działa, umysł działa autonomicznie, ekonomicznie, działa według utartych szlaków i tego, co do tej pory robiliśmy. Jeśli do tej pory reagowaliśmy impulsywnie, przecież wiesz, co zrobić, no zadziałaj, zareaguj, zrób coś, zmień sytuację, jest ci źle, nie chcesz tego bólu, nie chcesz cierpienia, pozbądź się tego. Wiemy na podstawie wielu badań, że emocja fizjologicznie trwa 90 sekund. To jak to się dzieje, że ktoś jest w rozpaczy tak długo? Albo jak to się dzieje, że ktoś jak się ze złości, to się złości cały dzień? Czuje złość cały dzień, może tak to nazywając.
No,
no
jak to jest? Bo,
myśli.
Przeżuwa to, tak?
Oczywiście. Fizjologicznie emocja się pojawia, dochodzi do wzbudzenia układu współczulnego i ona za chwilę odchodzi. Jeśli uruchomimy układ przywspółczulny, to jest spokojniejsze oddychanie, dłuższy wydech.
No, ale to wymaga decyzji.
Tak jest. Tak, czyli to jest ten moment zauważenia, co się dzieje. Oczywiście znowu, my jesteśmy tu w spokojnych warunkach, pięknie się opowiada o tym. W sytuacji zagrożenia, trudnego momentu, zmęczenia, to nie jest takie oczywiste.
No ale właśnie jest ważny w takim razie ten pierwszy punkt, żeby się zatrzymać,
tak.
To jak to zrobić, żeby gdzie to znaleźć, żeby nie dać się porwać temu smogowi psychicznemu, czy smokowi w takim razie, kto nas zje.
U każdego z nas może być inaczej, w zależności od tego, z jaką intensywnością reagujemy, w jakim jesteśmy stanie, czy jesteśmy wyspani, więc tu wiele czynników, ale jakbyśmy sobie wyobrazili płaczące w sklepie dziecko, dwulatka, które bardzo chce zabawkę, zaczyna prosić na początku i mama mówi nie, zaczyna tupać, aż w końcu rzuca się na podłogę. Podobnie jest z naszymi reakcjami, z naszą fizjologią. Zaczyna się od małych sygnałów, czyli zauważenie tych małych sygnałów, nie w głowie, nie co teraz myślę, tylko co się dzieje w moim ciele. Jeśli zauważam jakieś pobudzenie, to znaczy, że to zaczyna się rozkręcać. Jeśli czuję napięcie w ciele, to znaczy, że jest więcej adrenaliny i kortyzolu. To jest ten moment, żeby się zatrzymać. I u każdego z nas może być to różnie, ale to jest ten pierwszy sygnał, kiedy cokolwiek w ciele zaczyna drgać, napięcia się pojawiają. Dlatego potrzebna jest ta uważność na ciało i nauczenie się, gdzie jaka emocja we mnie reaguje. To umysł nam to podpowiada, to umysł z nami to robi, więc trzeba go w tym momencie zatrzymać i lepiej obraz zadziała, wizualizacja, żeby nie odciągał nas w jakąś czarną dziurę tych wszystkich czarnych wspomnień, trudności, ciężarów, krytyki, oceny. Stop! Zwizualizowanie tego znaku stop, stop, tak. I teraz obserwuję, co w ciele. I dalej. Zachęcam do tego, żeby nawet się uszczypnąć, czyli przenieść uwagę na zmysły, na dotyk, na węch. Może to być dźwięk jakiś, który usłyszymy i na którym przez chwilę się zatrzymamy. Zapach. Aha, teraz się ze mną dzieje coś. I przeniesienie uwagi na to, żeby tupnąć, zatrzymać się. To wymaga uważności, skupienia.
No też ją trzeba trenować.
Trzeba trenować.
Będzie łatwiej.
I będzie łatwiej.
Ale tylko nie należy oczekiwać, że ból ustąpi.
Nie należy oczekiwać. Ból plus unikanie równa się cierpienie. Byśmy nie chcieli.
Ale się nie da.
Nie da się, bo umysły znowu najłatwiej jest się tego pozbyć, wyrzucić. Przeszkadza, to tego nie chce.
Chyba zrobiliśmy kółeczko. Aha. Bo mówimy o unikaniu albo walce. Autor proponuje, jeszcze raz to powiem, uznaj swój ból i zareaguj życzliwie. To proponuje. Jakaś inna, zupełnie inna strategia. Aha. Strategia życzliwości. To jest ładne, uszanowanie tego bólu. Szacunek. To także może oznaczać, że ten ból coś nam chce dobrego zrobić. Powinniśmy właśnie być mu wdzięczni. Aha. To coś takiego jest, nie?
Tak.
Problem polega tylko na tym, że czasami tego bólu jest bardzo dużo i wtedy trudno.
Tak, i też kogo mamy obok siebie. Jesteśmy stadni, jesteśmy ssakami, potrzebujemy drugiego człowieka. Mm-hmm. Jeśli jest mi trudno samej, to kto jest obok mnie?
Wtedy się wycofujemy.
Tak, najłatwiej mi zamknąć się w mojej przestrzeni, która jest bezpieczna. Mm-hmm. Nie chcę dopuszczać nikogo. Jestem twardzielką, siłaczką. Mm-hmm.
Ale to, o czym mówimy, to też działa na perfekcjonizm jakoś?
Dotykamy tego mojego.
Nie wiem, jak już pani zaczęła.
Oczywiście, że działa, no bo przecież jestem Zosia Samosia, ze wszystkim sobie poradzę. Ile bym nie przyjęła propozycji ról i zadań, to wszystko ogarnę.
Pomaga?
Pomaga wtedy takie uznanie tego, tak, jest mi teraz źle i potrzebuję drugiej osoby, która chociażby zrobi herbatę. Czasem jest tak, że takiej osoby nie ma i tu jest ważny kontekst samotulenia, samowspółczucia.
Ten pan, jak on się nazywa, Harris, tak?
Tak,
Russ Harris. On ma taki talent i wymyśla różne fajne ćwiczenia. Ćwiczenia a propos walki z emocjami. Mhm. Może sobie zrobimy, że on mówi tak, weźcie książkę i wyobraźcie sobie, że to są emocje, trzymajcie na wyciągniętych ramionach, napinijcie te ramiona, tak potrzymajcie sobie minutę. I to są wasze emocje. Nasze emocje. My tak robimy przez cały dzień. Trzymajmy, zobaczymy tak minutkę. Teraz zróbcie, drodzy słuchacze i słuchaczki, takie doświadczenie. Przeciągam to celowo, żeby była prawie minuta.
Aha.
A potem tak połóżcie na kolanach. I naprawdę jest ulga. Aha. A drugie ćwiczenie podobne. Weźcie książkę i tak przed sobą wyciągnijcie. I potem przysuńcie blisko, tak do oczu, żebyście tak mieli przy oczach. I tak potrzymajcie sobie minutkę i zobaczycie, co widzicie. Potrzymacie, potem znowu buch. To ten smog psychiczny, który nas wykańcza, nam zabiera nam energię. Musimy walczyć właśnie nie wiadomo po co. I też tak. Zabiera nam perspektywę, bo i tak nic nie widzimy.
No i świata nie widzimy. Oczywiście, że tak. Nie. Nie mamy jak bliskich przytulić, kota pogłaskać.
No bo tak robimy jakby z tą książką.
Tak. Tu jest ważne budowanie otwartości i dystansu do tego. Moje myśli, moje emocje to nie ja. To jest moja myśl, to jest moja emocja. Książka, którą teraz trzymam, to nie jestem ja. To jest coś na zewnątrz. Natomiast umysł dąży do tego, żeby to skleić. Zobacz, to jest najważniejsze. Myśl tylko o tym. Na niczym innym się nie skupia.
I są różne takie strategie, techniki, które kiedyś o tym mówiliśmy w którymś z podcastów, że umysł traktuje się jako kogoś z zewnątrz jakby, nawet mu się imiona nadaje.
Tak.
Co tyś Dzisiek opowiadasz, albo rozumiem, dziękuję ci bardzo, no chcesz dobrze, ale ja będę robił swoje, coś takiego.
Tak, ja bardzo często proszę pacjentów albo studentów, żeby podali, jak oni sobie wyobrażają ten swój umysł, co im przychodzi do głowy. Słyszę, maszynka do mielenia mięsa, czajnik z gotującą się wodą, pająk, który robi pajęczynę i wszędzie jest takie osaczenie tej
pajęczyny. Loża szyderców.
Tak, on może też zmieniać się. Może zmieniać.
I on ciągle tak gada i gada.
Ciągle gada.
Zwraca na siebie uwagę.
To jest jego funkcja.
O Boże. Jeszcze inne sprawy. Mówimy, jestem zły.
Tak.
No, jak jestem zły, to też ma dwa znaczenia to słowo zły, tak. I wtedy ojej, to jest we mnie zło.
Tak. No to jeśli jestem zła, to krytyczne od razu myśli, krytykujące mnie, to jestem złą mamą.
No właśnie, tak? To drugie
od
znaczenie,
razu,
które
od razu
staje się
jest
pierwszym.
Cała masa. I jakby to było zmienić to nazewnictwo? Czuję złość, czuję smutek. Po coś go czuję. On mi teraz chce o czymś powiedzieć.
Witaj smutku,
witaj,
taka
smutku.
Była książka.
Przytulam cię. Jakby to było z życzliwością, ale nie taką ckliwością. Poczucie humoru jest niezwykle ważnym elementem. I ten umysł, który mi mówi o różnych rzeczach, no dzięki, że mi podpowiadasz. Dobra, dzięki, dzięki. Pośmieję się trochę.
Dotknęliśmy tematu życzliwego dialogu wewnętrznego.
Tak.
Nie okładania się pejczem, żeby umysł nas okładał w najlepszej wierze.
Tak.
Tylko to jest taki życzliwy dialog wewnętrzny.
Tak, i też nie chodzi o to, żeby tak cukierkowo. Czasami trzeba tupnąć nogą. Bardzo dużo osób do mnie mówi Martusiu, Martuniu, Marteczko. To jest bardzo miłe. Natomiast jestem też Martą, która potrafi powiedzieć, nie zgadzam się z tym, nie podoba mi się to. To jest też życzliwość. Ale żeby tak powiedzieć, muszę wiedzieć, że mi to przeszkadza. Nie musimy jako ludzie dążyć do tego, żeby było tylko cudownie, miło, sympatycznie.
Wróćmy do tego hasła przewodniego. Uznaj swój ból i zareaguj życzliwie. Ważne, żeby mieć formułę. Nie szukać, tylko żeby no mniej więcej mieć jakiś repertuar. Na przykład czuję teraz smutek i dalej. Taka formuła. Obym traktował, traktowała siebie życzliwie. Coś takiego.
Tak, każdy może mieć swój zestaw. Głupio postąpiłaś, niewłaściwie, nie tak, no ale jesteś. Te myśli przychodzą automatycznie. Na pstryknięcie palca od razu się uruchamiają. Trening polega na tym, że w momencie, nie w którym się coś zadziewa, tylko wtedy, kiedy jest spokojnie, kiedy ja wiem, mam teraz gotowość i chcę pozastanawiać się, jakich myśli mogę użyć w takich sytuacjach, kiedy będzie trudniej, jak ona może brzmieć. Dobrze, żeby każdy sobie taką myśl stworzył.
Teraz, i miał w zapasie.
I miał w zapasie. Bardzo często osoby oczekują od siebie, że w momencie trudnym będą wiedziały, jak zareagować i wtedy próbują taką myśl wyzwolić, no ale jak nie trenowały wcześniej, to nie ma tego połączenia neuronalnego. Im więcej będzie kojarzenia, im więcej będzie myślenia w taki sposób, to tak zareagował mój umysł, uznaję teraz te emocje, zauważam teraz to, co się ze mną dzieje.
Bądź dla siebie wyrozumiały.
Jest tak. Nawet mogę powiedzieć, emocjo, widzę cię, jestem dla ciebie wyrozumiała. Możemy tego nie umieć, bo w związku z różnymi sytuacjami, których doświadczaliśmy, często żyliśmy w środowiskach, które były unieważniające te emocje. Nie można było czuć złości, smutku, lęku.
No, tak.
Więc teraz oczekuję od siebie, że to będzie natychmiastowe. Często mogliśmy słyszeć po przewróceniu się, kiedy pojawiały się łzy, bolało kolano, a mogliśmy słyszeć, nic się nie stało. Wstawaj, nic się nie stało. Stało się, bo boli kolano, jest mi teraz smutno. Boję się, że nie będę mogła jeździć na rowerze, bo skaleczyłam kolano.
Ale to mi się przypomniała taka piękna historia. To zupełnie z innej bajki terapeutycznej, ale Erikson jest taki słynny, prawda? Ten od hipnozy.
Tak.
To jest cudowne. Jak jego syn się wywrócił na rowerze, tam pokaleczył się, strasznie płakał. To był mały chłopiec. Ten mu mówi tak, boli cię. To dziecko zatrzymało ten płacz, było zdziwione. Ale potem jeszcze głośniej wybuchło płaczem, on mówi, i będzie bolało. Ja myślałem, może gestapowiec. I to dziecko tak samo pewnie poczuło i zaczęło jeszcze głośniej, a tamten mówi, ale przestanie. Cudowne.
Tak.
Idą do lekarza i to dziecko, jak zobaczyło lekarza, no wrzask, no wiadomo. Pan doktor zaraz ci założy szwy. No i znowu jeszcze gorzej. A ile pan doktor założy ci szwów? 5. 5. To dużo. Boże, no to jednak gestapowiec. I znowu ryk. Pamiętasz, jak twoja siostra sobie rozbiła głowę, ty ile miała szwów? 3. A ty będziesz miał 5. A chłopiec, Cudowne, bo on z szacunkiem zauważył to, nie kłamał, że, tak, że nie boli, bo boli.
Tak.
Ale przestanie, prawda. No i te szwy taką ścieżkę bohatera otworzył. To dziecko poczuło się dumne, cudowna opowieść.
Tak.
Uznał to,
tak,
uznał. Szacunek.
Tak. Tak, uważnie duma, zatrzymał duma, duma. Się. Boli, aha, ale przestanie.
No, przestanie.
Emocja się pojawia, ale opada w naturalny sposób. Tak, teraz jest ból, teraz jest trudno mi z tym. To no opadnie. Ta. Przyjmuje cię emocją.
Pani o tym mówi dużo, o ciele, o relacji z ciałem. Karis też o tym mówi. I on ma takie piękne ćwiczenie. Życzliwa dłoń. Że na początku właśnie uznajemy te emocje, ta kotwica, o której mówiliśmy, i potem przykładamy dłoń do serca, drugą do brzucha i z życzliwością. No i mówimy tutaj, że ta dłoń promieniuje życzliwością.
Tak. I to jest też coś, co nie jest takie oczywiste do zrobienia. Aha.
No chyba nie.
Barku, jesteś moim barkiem. Możemy potraktować to z żartem, znowu, żeby...
Myślałem, że Darku pani mówi.
A, natomiast, no właśnie, jakby to było, jeśli nie ma kogoś, kto mnie przytuli, przecież to przytulenie jest tak niezwykle ważne wtedy, kiedy dzieje się źle. Potrzebujemy przytulenia, potrzebujemy dotyku. Czasem nie ma kogoś, to nie znaczy, że nie ma nikogo w moim życiu, ale w tym momencie nie ma tego fizycznego utulenia. To daję sobie to sama.
To bardzo ładne jest to z tą życzliwością dawaną sobie słowami, też tak, dotykiem, dłonią na sercu. Bardzo piękne.
Bardzo często robimy to w kierunku innych osób, naszych zwierzaków. A jak to byłoby przyjąć to do siebie?
No do siebie, no
do
tak.
Do najukochańszej osoby to kierujemy. A teraz wyobrażamy sobie, że sami jesteśmy tą najukochańszą osobą dla siebie.
No tak. Przechodząc dalej... Cele są dalej. Najpierw są wartości, a nas uczy się odwrotnie, że tak, to trzeba osiągać cele. Czasami po trupach, po własnym trupie jakby, też psychicznym w pewien sposób. Umysł nam coś opowiada, a tutaj chodzi o takie słowo ważne, że opowiedzieć się za czymś. Więc jak się opowiemy po stronie jakichś wartości, no dopiero wtedy to życie rozkwita.
Zaczynając od początku, szkoła nas uczy osiągania efektywności,
no tak,
czy życie nas uczy tej efektywności.
Tak.
A jakby to było zauważyć pewien wysiłek, który w coś wkładam. Czyli nawet jeśli dzisiaj przeniosłam 3 razy uwagę do tej lewej stopy, to zauważam ten wysiłek. Doceniam się za to, że ten wysiłek w to włożyłam. I po co to robię? Jaka jest intencja? Po co to robię? No właśnie po to, że kieruje mnie to do tego, co jest dla mnie ważne w życiu.
No dobrze, a z tym palcem?
Aha.
Pani o palcu zaczęła mówić. To jaka to jest wartość właściwie, że się skupię na palcu?
Trenuję swój umysł w elastyczności przenoszenia uwagi. I tak naprawdę...
No jaka to jest wartość?
No, chcę się rozwijać, chcę rozwijać swój umysł w kierunku dbałości o siebie, umiejętności reagowania w trudnej sytuacji. Jestem odważna w tym, żeby się temu przyjrzeć i chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Nie wiem, co wyjdzie.
Aha, no tak, prawda. No,
i to się dopiero
to niekoniecznie,
składa...
że tam się rzucamy
tak,
na wroga, tylko że...
Bo ja do tego dążę. Na tym polega różnica pomiędzy efektem końcowym i dużym celem, a wysiłkiem, za który doceniam się, za to, że właśnie te 3 razy skupiłam uwagę na tym palcu dzisiaj. Doceniam się za to.
Poprzedni odcinek K3 zakończyłem takimi słowami, które to tak na zakładkę miało być. To się nie udało, żeby zacząć tę naszą rozmowę od tych słów, bośmy mieli inne pomysły. Ale przywołam je teraz, te słowa. Biskup Tutu, Desmond Tutu powiedział: wynoś swoją odrobinę dobra tam, gdzie jesteś. Pojedyncze drobiny dobra złożone razem przemieniają świat. Drobiny i po trochu.
Tak.
Jest tutaj ukryte założenie, a może czasami nawet wypowiadane, że ból, który może stawać się cierpieniem, to jest coś takiego, co nas łączy z innymi ludźmi. W ogóle ze światem, nie tylko z ludźmi.
Tak.
Że to jest nasz wspólny los. Jak tak pomyślimy o tym, poczujemy to, no to też jakoś jest inaczej. Chyba to jakoś coś zmienia w naszym życiu.
Znowu ważne zauważyć, co zmienia, co może zmienić. I ta wspólnotowość, która jest też nie tylko tym wspólnym bólem, ale też moja zmiana, to jest też być może dążę do tego, czy mogę mieć taką intencję, że to moje funkcjonowanie może być inspiracją. Może kogoś spotkam, porozmawiam o tym, albo pokażę, zamodeluję. I to może mieć korzyść dla świata, w którym żyję.
Też jest chyba w tym takie coś, że jak tak pomyślimy, poczujemy, bo myśli mogą nas na manowce sprowadzić, ale to może ktoś też tak ma. nie czujemy się idiotami. To jest okropne uczucie, czuć się idiotą, że tylko ja taki jestem, jakiś jestem odmieńcem, głupcem. A to znaczy, że tak ludzie mają po prostu. I tak. To jest bardzo uwalniające. Nie?
Tak, nawet upraszczanie do tych trzech reakcji, walka, ucieczka albo zamrożenie, że tak po prostu fizjologia
że to jest
działa,
normalne.
Że to jest normalne, że nic niewłaściwego się z tobą nie dzieje. Reagujesz, chcesz uniknąć, to jest okej. Inni też tak robią. Nie chodzi tu o porównywanie, bo tu jest pułapka, że no tak, ale przecież dzieci w Afryce głodują, a ja to mam taki mały problem. Wojna, a mój problem taki mały, to aż głupio o tym mówić. Jeśli powoduje cierpienie, blokuje cię do spełniania wartości, które są dla ciebie ważne, to znaczy, że jest trudnością. Jeśli jest trudnością, to się przyjrzyjmy. Inni mają podobnie. I nie chodzi nam o wątek porównywania. Chodzi o to, żeby być w kontekście wspólnego człowieczeństwa, wspólnotowości. Jakby to było odnaleźć się w tym, że inni mają podobnie i co można z tym zrobić, zaczynając od siebie. Wziąć odpowiedzialność za to, że tak jest ze mną, tak się ze mną dzieje.
To może jeszcze o przebaczeniu. Myślę, że to jest jakoś tutaj, jeżeli uznajemy w sobie no, słabość, no tak mówimy o słabości, no tak to jest, że nie jesteśmy jakimiś superbohaterami.
Tak.
Kimś z innego świata. I nas dotyczy i dotyka to, co tu jest, prawda? I sami też popełniliśmy błędów co niemiara. No to też się tym obciążamy i te myśli też w tę stronę idą. To się nakręca. Ten umysł nam mówi, patrz, co ty zrobiłeś kiedyś. Przychodzi. Takie międlanie straszne.
Tak, i jak to jest...
Potrafi być.
Tak, to jest taka zdarta płyta. Bo on jest bardzo ekonomiczny i automatyczny. I jak to jest, kiedy myślę o sobie... Być może kogoś zainspiruję, może komuś pokażę coś ciekawego, może komuś powiem o czymś ciekawym. Jak trudno jest uznać w sobie coś takiego dobrego, jakąś ładną, dobrą cechę. Babcia mi powtarzała, jesteś słonkiem, jak przyjeżdżasz, chce mi się uśmiechać. No dobrze, bo babcia dawno mnie nie widziała. A jak to byłoby przyjąć to, że tak, mogę zauważać w sobie różne rzeczy, które chcę zmieniać, też przebaczam sobie, że...
No właśnie, mówię o tych niedobrych rzeczach, które zrobiłem, a nie o tym słoneczku, tylko o tym raczej czymś
tak,
innym.
Tak, chcę pokazać też umiejętność takiego rozróżnienia, że łatwiej nam jest się skupić tak jak na tych emocjach trudnych, które wzbudzają w nas taki afekt negatywny, czyli tą reakcję organizmu negatywną, której nie chcemy, chcemy się tego pozbyć. Podobnie jest z myślami i z moimi cechami, umiejętnościami, które mam. Łatwiej jest się skupić na deficytach. Tego nie mam, tego nie umiem. To przebaczanie to jest taki proces wiązany. Zauważam, co mam w sobie dobrego, w czym się wyróżniam, co umiem. Nie w sposób narcystyczny, tylko taki, który jest też korzyścią dla tych ludzi, z którymi żyję. W taki przebaczający sobie sposób, ale też innym.
Określając. No właśnie, z tą urazą, to tak, też jest
tak,
prawda.
To że jest tak. Szeroki temat i myślę, że gdzieś...
Na inną rozmowę.
Pewnie. Tak, bo wiele komponentów w to wchodzi. Proszę zobaczyć, jeśli pomyślę sobie, no tak, no przecież to przez rodziców, przez to, że takie środowisko miałam, to trudna emocja i z automatu pojawiają się te wspomnienia negatywne. A jakby to było uznać, że no dobrze, każdy, z którym żyłam, robił to, co potrafił najlepiej, jak potrafił. Oczywiście nie myślę tutaj o jakichś przemocowych bardzo zachowaniach ze strony bliskich. Tak, potrafili, nie umieli inaczej. Jakby umieli inaczej, to by inaczej mnie wychowali. Jakby to było też z taką życzliwością, łagodnością podejść do tego i o sobie też pomyśleć. Jakby umiała, bo na tym polega też nasze ruminowanie. Gdybym kiedyś nie krzyknęła na mojego syna, to pewnie on teraz nie miałby jakichś trudności swoich. No przecież często wracamy do myśli, jak coś złego zrobiliśmy. W naszej interpretacji coś złego. A jakby to było uznać, podjęłam najlepszą z możliwych decyzji na tamten moment, jakbym znała inne rozwiązania, to bym podjęła inną decyzję. Wybaczam to sobie, co zrobiłam. Uznaję to, że taką decyzję podjęłam.
A ponieważ słowa są takie ważne, tutaj też jest moc w słowie. Przebaczenie jest słowo synonim darowanie. Darowanie. Darowanie, dar mamy wtedy, nasze życie nam się zmienia. Dajemy sobie możliwość innego życia, darowanie.
Tak, często słyszę, poświęcę swój czas na to, żeby się teraz sobą zająć. A jakby to było, dam sobie czas na to, żeby się sobą zająć, albo żeby coś zrobić. Poświęcę swój czas dzieciom. Poświęcę, czyli odbieram coś sobie.
Ale wie pani, to też zależy, jak się popatrzy. Jak się zmieni kąt widzenia, poświęcę, to znaczy ten czas jest święty.
Tak.
Daje coś świętego, coś bardzo, bardzo ważnego.
Tak.
To może być bardzo pozytywny aspekt.
Tak jest. I
daje
znowu
mój święty, wspaniały czas. To jest coś bardzo ważnego ci daje.
Tak.
Prawda?
Poświęcam ten czas sobie, rozumieniu, tak. że on jest taki ważny.
No tak. Poświęciliśmy sobie sporo czasu.
Tak, sobie samym i sobie wzajemnie. Daliśmy sobie ten czas w kontekście obecności, kontaktu samego ze sobą. Ja czuję kanapę, czuję zapach tych wszystkich książek. I jednocześnie jesteśmy w kontakcie i w obecności. Sami ze sobą i wzajemnie.
I z naszymi słuchaczami, których nie widzimy, a którzy też tutaj są. Serdecznie pozdrawiamy.
Tak jest.
A ja pani bardzo dziękuję. Pani z Kielc przyjechała na zajęcia, to by się udały.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, że pani poświęciła swój czas na rozmowę ze mną i z nami. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję bardzo. Marta Szydłowska.
Nic nie jest złem ani dobrem samo przez się, tylko nasza myśl to i owo czyni takim. Z Szekspira.
Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Zofii Dzik. To dzięki Wam się tutaj spotykamy w drodze na K3. I za tydzień też oczywiście zapraszam. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do zobaczenia na szlaku. Dariusz Bugalski.
Zabija mnie stres, stresuje mnie stres, odbiera mi sens. Stres skraca życie mi, mówisz naucz się z tym żyć, naucz się żyć. Nie bądź taki na serio, z rana poczuj to ciepło, co przychodzi ci przez kark. Bo stresu masz jak tlenu, jak banków i maklerów, towarów, dealerów, Watykanie kleru. Stresu tyle jest, jak rzeczy, których nie musimy mieć, jak rzeczy, w których zakopuje się.
Czekam na dobre wieści, czekam na dobre wieści, czekam, czekam, czekam na dobre wieści.
Czekam na dobre wieści, czekam na dobre wieści, czekam, czekam, czekam na dobre wieści. Jak parabole, czuję się dociśnięty jak toster. Czas przejąć nad światem kontrolę. Pewne liczby mają tajemny związek, mają swój tajemny kodeks. Sprawdzam puls, sprawdzam swój oddech. Na palcu mam pulsoksymetr. Wdech i wydech, rejestruj różnice. Mam wodę do picia, warunki do życia, ubranie na sobie, mam co jeść. Więc jak to jest? Po co mi ten stres? Kiedy życie dla mnie łaskawe jest, jest dobre, jest dobre, jest dobre. Po stresu masz jak tlenu, jak banków i maklerów, towarów, dealerów, Watykanie kleru. Stresu tyle jest, jak rzeczy, których nie musimy mieć, jak rzeczy, w których zakopuje się.